No teraz modliliśmy się jakieś 20 minut, może troszkę więcej, czyli tyle straciliśmy czasu. No, straciliśmy oczywiście z punktu widzenia tak zwanego świata, czyli tej całej przestrzeni, która, znaczy w Biblii świat występuje w różnych kontekstach, ale najczęściej, kiedy pada to słowo, to chodzi o tą przestrzeń takiego, no, pozbawioną Boga, jakby dopiero może poszukującą go, ale jakby pozostającą poza oddziaływaniem, znaczy przede wszystkim niech. Przestrzeń, w której człowiek zasadniczo nie chce mieć wiele wspólnego z Bogiem, to tak zwykle mówi się o świecie. Więc ten świat oczywiście nie rozumie modlitwy. I z punktu widzenia takiego człowieka, który tego nie rozumie, to właśnie byłaby strata czasu. To, co my tu robimy, co robiliśmy przed chwilą, to byłaby strata czasu, no bo z punktu widzenia człowieka, powiedzmy, z zewnątrz, to co my tu po prostu, to modlitwa to jest, to siedzisz i nic nie robisz. Albo stoisz, nie? I nic nie robisz. No, może śpiewasz, ale no, zasadniczo to nie jest produktywne. Z tego nic nie ma, nie? Z punktu widzenia świata, tak zwanego. Możemy powiedzieć, że owszem, straciliśmy czas. Ja myślę, że to jest dobrze powiedziane, bo Jezus, kiedyś mnie to uderzyło, jak Jezus mówi, kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je znajdzie. No to co to jest? Kiedyś tak mi się wydawało, że to odnosi się do męczeństwa. To znaczy, że jeśli ja mam tracić życie, no to być może jestem powołany do tego, żeby w jakimś momencie dać świadectwo takie ekstremalne i dać się zabić. No tak jak to się zdarza męczennikom, no ale jednak tych męczenników jest stosunkowo niewielu. Poza tym to jest wielka łaska znieść męczeństwo w taki sposób, żeby dać świadectwo Bogu. Więc chyba jednak to nie jest. Jezus nie mówi tego tylko pod tym kątem, żeby stracić życie, znaczy fizyczne, dla Jezusa, dla Jego imienia. Jeśli tak Jezus mówi, to i to mówi do wszystkich nas, to ja jestem przekonany, że tu chodzi o to, żeby tracić czas dla Boga, znaczy dla nas w gruncie rzeczy, Panu Bogu to modlitwa nie jest potrzebna, ale ze względu na Boga tracę czas, tracę życie. Tracąc czas, tracę życie, można tak powiedzieć. Przecież w tym czasie można by było mnóstwo rzeczy zrobić, nie? Takich, no powiedzmy, no, coś zarobić, pieniądze, nie? Jakieś coś skonstruować, coś w każdym razie tak zwanego konkretnego zrobić. Ale właśnie modlitwa jest z punktu widzenia świata niekonkretna, jest robieniem niczego. No, ale z punktu widzenia świata, co to jest świętość? Nie? To jest w ogóle abstrakcyjne pojęcie. Tak, dla nas tak. No ale to właśnie my na to inaczej patrzymy, a ja chcę opowiedzieć też o tym, co mnie osobiście też zaskoczyło w tym kontekście, jakoby, ponieważ sobie zdałem sprawę, że właśnie modlitwa jest klasycznym traceniem życia dla Jezusa, ze względu na Niego. I człowiek, który w ten sposób traci życie, ten nie zyskuje, bo paradoksalnie człowiek modlący się, no nawet fizycznie wielokrotnie dużo więcej zrobi niż ktoś, kto haruje od rana do nocy. Mówi się tak na przykład, niedzielna praca w niwer się obraca, nie? No właśnie ktoś, kto się zacharowuje, bo myśli, że sam musi o wszystko zadbać. A kiedy ja się modlę, no to wtedy, no, zupełnie inaczej to wygląda. I właśnie pamiętam Jan Paweł II, kiedy był tutaj w Krakowie, nie wiem, czy to była, to chyba nie była ostatnia jego pielgrzymka, może przedostatnia, ale była taka scena, która mi pozostała do dzisiaj w pamięci. To było na Wawelu. On tam było napisane, że w programie, że będzie modlitwa papieża na Wawelu, znaczy w katedrze wawelskiej. No i więc te wszystkie kamery tam się widocznie nie dogadali się, co tam konkretnie będzie się działo, bo te wszystkie mnóstwo dziennikarzy oczywiście i w telewizji, pamiętam, leci. No właśnie nic nie leci. To znaczy pokazują papieża, który przychodzi, siada w klęczniku, ktoś mu lampkę przyniósł, on otwiera brewiarz i się modli. I nic. I po prostu to, no modli się. Jest milczenie i ja nie wiem, no ci tam dziennikarze, znaczy od telewizji to tam chyba kociokwiku dostali, bo no bo wy wyobrażacie sobie, w takim czasie reklama kosztuje no o gigantyczne pieniądze. Przecież w tym czasie można by było tyle rzeczy zrobić, a jeszcze nic nie dzieje. Pustka. Znaczy, pewnie ktoś sądził, że tam będzie jakaś taka modlitwa, którą będzie można transmitować. No ale właśnie, no i super się stało, bo to też pokazało, jaka jest funkcja modlitwy. To nie ma nam przynosić wymiernego zysku, znaczy takiego zysku, który my sobie zaplanujemy. On to przynosi dużo większy zysk, ale tego nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć. Pamiętam, bo kiedyś w Gościu Niedzielnym pisałem taki tekst na temat właśnie modlitwy codziennej, takiej osobistej. I rozmawiałem z takim Ryśkiem Sikorą z Cieszyna i on, który tam prowadził wtedy taką diakonię we wspólnocie diakonię modlitwy osobistej, czy mieli takie kursy, też robili. No i ja z nim rozmawiałem na temat jego doświadczenia i on mówi, on bo jest chyba jeszcze ale emerytowanym informatykiem, ale coś tam robił, jakieś takie różne rzeczy, kiedyś był bardzo zmęczony, no i późno w nocy jeszcze pracował i w pewnym momencie jakoś tak, no już miał naprawdę dość i mu to w ogóle nie szło. No to mówi, i wtedy sobie pomyślałem, dobra, to jeszcze tylko się chwilkę pomodlę, spojrzę, otworzę Pismo Święte. Otworzył Pismo Święte, a tam jest napisane Psalm 127. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna. Dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyle daje on i we śnie tym, których miłuje. On mówi, o, no to dobra, zamknął, położył, poszedł spać. Jak tyle daje i we śnie, mówi, to poszedłem spać, rano się budzę, pół godziny i gotowe. Wszystko, znaczy zrobił już wypoczęty i no mówi, że wtedy sobie uświadomił, że no jaki jest ten paradoks chrześcijański, że Bóg, kiedy my zaufamy Jemu, że poświęcimy ten czas, poświęcimy, notabene święte jest to, co jest poświęcone, tak sobie myślę. No tak w kontekście tego właśnie doświadczenia, tego Ryśka, to tak sobie pomyślałem, no że święty Józef to też miał takie super doświadczenie, bo w zasadzie poszedł spać i proszę, kontakt z Bogiem, nie? I to nie jeden raz, bo mu to czytamy w Ewangelii, że miał przez w czasie snu anioł do niego przemawiał, przedstawiając mu wolę Boga. Najpierw informując go o tym, kim jest poczęty Jezus, a później mówi mu, że ma brać Maryję i dziecko i mają uciekać. Więc no to jest kontakt z Bogiem. No to w zasadzie to jest modlitwa. Oczywiście to nie jest taka sugestia, że jak chcemy się modlić, to się mamy położyć spać. No w pewnych wypadkach może tak, ale zasadniczo no czasem też walka ze snem też jest rodzajem modlitwy, pewną takim sposobem pokazania Bogu wierności. Ale ja chcę troszkę o swoim doświadczeniu właśnie takiej modlitwy, zresztą całkiem niedawnym, powiedzieć, dlatego że moim zdaniem tutaj mogę to jakby skomentować zgrabnie. Mianowicie to było jakoś tak chyba na wiosnę. Ja miałem taki dość ciężki okres, takiego jakiegoś tak przeżywałem coś ciężko w takich stanach depresyjnych. I pamiętam, że wtedy też dostałem do recenzji książkę, bo czasami muszę w gościu niedzielnym tam coś zrecenzować, więc dali mi książkę tam jakiegoś wydawnictwa, a to była książka księdza Węgrzyniaka Wojciecha, biblisty, który, no, on ma taki dobry, fajny styl, ale no ja bardzo lubię, ale właśnie on tam opisywał swój kryzys, którym bardzo jakiś tak, no ciężki kryzys. On już w zasadzie tylko liczył, że jak idzie ulicą, to go coś przejedzie, nie? Bo tak już miał wszystkiego dość, ale pewnego razu jakoś tak zrozumiał, że powinien, znaczy tak sobie pomyślał, że po prostu ja pójdę do kościoła i będę się modlił. Ja, Panie Boże, stąd nie ruszę, zanim Ty czegoś ze mną nie zrobisz. Ja pamiętam to właśnie, jakoś mi to utkwiło w sercu. Nie ruszę się stąd. I potem pisze, że faktycznie po 6 godzinach takiej modlitwy nagle pyk i wszystko się zmieniło. Całe życie, mówi, no sześć, ludzie robią czasami i latami jakieś sposoby, próbują znaleźć sposoby na siebie, na swój kryzys. Mówi, a tu 6 godzin modlitwy, to naprawdę super, super się to skalkulowało. Ale no akurat ja mówię o tym dlatego, że mnie to też poruszyło wtedy. I sobie uświadomiłem, że kiedy ja przeżywam jakiś kryzys, to ja mam taką skłonność szukania pomocy u kogoś, znaczy u Boga, ale pośrednio. Jak jest okej, to, no, to bez problemu się do Niego zwracam, dziękuję Mu, uwielbię. Ale kiedy jest kryzys, to często szukam okrężnej drogi, to znaczy jakby liczę, że ktoś jakoś skuteczniej się za mnie pomodli. Proszę o modlitwę stawienniczą, proszę o modlitwę za mnie. To jest oczywiście bardzo dobre, to tak można, to może i należy. Natomiast wtedy sobie uświadomiłem, bo tam moja żona słuchała tam takiej siostry nowińskiej, biblistki, i akurat słyszałem słowa, które ona powiedziała: kiedy masz jakiś kryzys, to powiedz to Jemu, Bogu, to powiedz to Jemu. Tak mi to jakoś utkwiło w głowie. No i akurat tego dnia żona prosiła, żebym zawiózł ją do naszej takiej wspólnotowej fryzjerki. Znaczy ja się tam nie strzygę, ale połowa wspólnoty, głównie kobiety, się tam strzygą. No więc ja ją tam zawiozłem. To jest w mojej rodzinnej parafii. Tam w kościele jest adoracja w ciągu dnia stała. No więc jak ja ją tam zawiozłem, to sobie pomyślałem, to może pójdę tam do tego kościoła. I wziąłem ze sobą laptop, bo chciałem pisać, czekając na nią. No ale jakoś, żeby w aucie mi go nie ukradli, no to zabrałem go ze sobą, ten laptop, do kościoła. I tam rzeczywiście pusty kościół, taki ciemnawo tam jest, ale Pan Jezus wystawiony, taki oświetlony. I ja pamiętam, wtedy się zacząłem modlić jak wariat, znaczy z taką wielką determinacją, z takim, no właściwie taka modlitwa się zdarza bardzo rzadko, ale jestem przekonany, że to była jakaś chwila łaski dana mi, no bo ja w pewnym momencie, no jakby, no straciłem rachubę czasu i też nie, nawet nie czułem, że mnie kolana bolą, mimo że klęczałem na posadzce, na wprost Pana Jezusa, z taką, rzeczywiście z taką bardzo z dużym zapałem takim duchowym. No i w pewnym momencie słyszę, że, ale to trwało dość długo, no i w pewnym momencie słyszę, że ktoś wchodzi do kościoła z tyłu, czyli daleko ode mnie, bo ja byłem z przodu. No i tak jakoś słyszę, że ktoś siada w ławce daleko ode mnie i się modli. No więc, okej, ale w pewnym momencie tak przyszła mi taka myśl intensywna, że ja mu powinienem powiedzieć, że Jezus o wszystkim wie i że się o wszystko zatroszczy, żeby się nie bał. O, właśnie tak się... No to ja tak sobie myślę. Ja zwykle, znaczy mam rzadko takie intuicje, ale jeśli się pojawiają, to zwykle jestem nieufny bardzo i no zdarzyło mi się raz i drugi, że wtedy poprosiłem o jakiś taki znak od Boga, żeby mi to potwierdził, że to rzeczywiście mam coś takiego zrobić. No i wtedy też się modlę do Panie Jezu, no jeśli on rzeczywiście mam mu to powiedzieć, to niech on bliżej przyjdzie jakoś do mnie. Tam musiałem przez cały kościół chodzić. No i dosłownie w tym momencie, kiedy to pomyślałem, to facet wstaje, idzie, siadł za mną, dwie ławki za mną. No to już co miałem zrobić? No to podchodzę do niego, tak nachylam się, taki starszy pan z różańcem, nachylam się i mówię, proszę pana, i tam mu to mówię, nie? A on tak patrzy na mnie, proszę pana, ja nie słyszę. No więc... Więc myślę, a no to właściwie to pewnie się pomyliłem i no ale swoje zrobiłem, idę, wychodzę i niosę ten laptop i nagle znowu taka myśl, co się tak poddajesz, jak on nie słyszy, to mu to napisz, co masz w ręce, nie? No laptop, no w ciemnym kościele fajnie widać, no to fakt, że rzeczywiście napisałem mu to. Wróciłem tam, znowu do niego się przysiadłem, pokazałem mu to. On się uśmiechnął, tak żeśmy pokiwał głową, zrobiliśmy sobie misiaczka, no i poszedłem. No nie wiem, co tam, pewnie mu to było potrzebne. Natomiast wtedy sobie uświadomiłem, jak działa modlitwa. No, to znaczy, po pierwsze, ja zostałem pociągnięty do Chrystusa, i przed nim wylałem serce, naprawdę. To się dla mnie wiele wtedy zmieniło. No po prostu tak żarliwie i z taką... Ja po prostu Jezusowi opowiadałem, co jest we mnie trudnego, co mnie boli. No i tak po prostu szczerze to mówiłem, chociaż wiem, że on to wszystko wie, ale on z jakichś powodów chce, żebyśmy mu to mówili. To buduje relacje między Bogiem a nami i o to chodzi, bo to przecież modlitwa to jest właśnie to jest no, tak się banalnie mówi rozmowa z Bogiem, no ale rozmowa to jest faktycznie przede wszystkim relacja, nie ma rozmowy bez relacji czy relacji bez, nie, no dobra, relacja może być bez rozmowy, ale rozmowa bez relacji chyba nie. I rzeczywiście wielokrotnie to widzę, jak modlitwa zmienia myślenie. To, co mówi święty Paweł, że odnawiajcie się duchem w waszym myśleniu. No to jak można się to odnawiać duchem inaczej niż przez modlitwę? Nie widzę innego sposobu. I chyba o to właśnie chodzi. I tak sobie myślę, że kiedy się nie pomodlę, to tego danego dnia to mam stare myślenie. I to tak jakbym cię na przykład wybierał w drogę samochodem z niepewnym układem kierowniczym. Nie? To jest... Odnawianie się duchem w moim myśleniu, to jest modlitwa. I ja myślę, że no, nie tylko ja tak myślę, ale to jest doświadczenie chrześcijańskie, że kiedy już spotkaliśmy Chrystusa, to potrzebujemy pewnej wierności, takiej stałości w tej naszej modlitwie. Często no, święta Faustyna mówiła, że jak się nie pomodliła rano, no to potem już ciężko szło. No i moje doświadczenie jest podobne. No, ludzie mają różnie, bo czasami długo w nocy nie śpią i wtedy się modlą. No ja mam tak, ale właśnie widzę, że potrzeba takiego żelaznego czasu, który jest jednocześnie dla mnie... Oczywiście za absolutnie wyjątkowymi sytuacjami, ale wciąż pamiętam, że powinienem się pomodlić, kiedy nawet, że ta modlitwa powinna być ponad rozbieganymi rękami, ponad uciekającym czasem, bo Jezus może rozmnożyć czas, tak jak rozmnożał chleb. I to ja wielokrotnie się o tym przekonałem. Kiedy mimo tego starałem się, mimo że terminy, inne takie historie, to starałem się nie skracać modlitwy, właśnie bo w tym widziałem no, pewnego rodzaju taki gest zaufania z mojej strony. Po prostu ja Ci to Jezu oddaję, modlę się, ponieważ wierzę, że Ty panujesz nad czasem, Ty jesteś Panem czasu i Ty to wszystko tak urządzisz, że po prostu będzie tak, jak powinno być. No i podobne historie wielokrotnie, no nie tylko mi się zdarzały i chyba wielu z nas może potwierdzić, że takie rzeczy, no modlitwa po prostu przetwarza człowieka, zmienia nasze myślenie. Kiedy się nie modlę, to mam stare myślenie, oczywiście nie jestem w stanie tego nawet zauważyć. Ale to właśnie, no niestety, kiedy człowiek nie zadba o swoją duszę, to potem nie zauważy, że jego myślenie jest inne. No ale otoczenie już to zauważy. Potem być może już on też, ale w taki sposób, że na przykład stwierdzi, że Bóg nie ma mu nic do powiedzenia. Owocem właśnie też znaczące jest to, co mówi Jezus w kontekście modlitwy. Modlitwa zawsze działa. Można powiedzieć, że jest zawsze wysłuchana. Tyle, że Bóg jak wysłucha, to nie znaczy, że powie tak, nie? Bóg wysłuchuje każdej modlitwy i mówi tak, nie lub nie teraz albo poczekaj. Nie, ale nawet jeśli powie nie, to też to jest błogosławione, dlatego że Bóg nam da poznać, jeśli jesteśmy wytrwali w modlitwie, to On da nam poznać, wierni w modlitwie, jeśli dam nam wtedy poznać, dlaczego tak się dzieje. I znaczące jest to, co mówi Jezus w Ewangelii według Świętego Łukasza, jeśli wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Bo tam on mówi o tym jajku, że jak prosi dziecko o jajko, to przecież nie da mu węża i tak dalej. No, mówi o konkretnych rzeczach, żeby się modlić o konkretne rzeczy. Ale potem mówi... O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ale proszą o byle co, o co chcą. Proś o co chcesz. Ale ważniejsze od tego, co możesz otrzymać, jest to, że się modlisz. Modlitwa jest największym darem w stosunku do tego, o co się w ogóle modlisz. Nie? Sama modlitwa jest najważniejsza, dlatego że dzięki niej jestem w relacji z Bogiem Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli tym, którzy się modlą, da Ducha Świętego, choćby po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób zostałem wysłuchany. Albo dlaczego nie zostałem wysłuchany tak, jak ja bym sobie życzył. Bo zawsze zostaję wysłuchany. No trzeba po prostu prosić. Ale owocem każdej modlitwy jest niekoniecznie rower, zdrowie czy zgon teściowej, ale zawsze Duch Święty. Zawsze Duch Święty jest owocem modlitwy. A Duch Święty daje poznanie. No ale właśnie czego poznanie? No przede wszystkim Boga. Nie? Kiedy się modlisz, to wchodzisz w kontakt z żywym Bogiem, a nie jakimś tworem twoich wyobrażeń. Nie? I w ten sposób wystawiasz się na Jego oddziaływanie i możesz poznać, że On jest miłością. To jest modlitwa. No i dlatego powinniśmy prosić o cokolwiek, co nam się nasuwa, bo istotne jest to, że Bóg wie, co z tym zrobić. Nie musimy Mu mówić, jak to ma zrobić, ale jak powiesz, jak to ma zrobić, to powiesz, ale to On się tym nie będzie przejmował, natomiast zrobi to najlepiej, jak można. Bo szczera modlitwa zmienia wszystko, a w pierwszym rzędzie modlącego się. I to, jak to działa, też zauważyłem, przekonaliśmy też się z żoną, może ze trzy lata temu tam jechaliśmy akurat, przedwczoraj znowu jechaliśmy po ryby, to był właśnie taki czas przedświąteczny i tam jechaliśmy, no od tam paru lat jeździmy w to samo miejsce, zawsze się zaopatrujemy w ryby, no i tam wzięliśmy te ryby, jedziemy do domu. No i w pewnym miejscu widzimy faceta takiego typu menel, który macha jedną ręką, a drugą podpiera się kulą, taką inwalidzką. No i ja go w ostatnim momencie zauważyłem, więc minąłem, ale potem mówię, to wiesz co, no jakoś tak głupio, nie? Ta kula szczególnie mi tak utkwiła, że no facet może potrzebuje pomocy. No żona mówi, to zawróć, nie? No to zawróciłem, przejechałem jeszcze dalej niż on był, bo żeby potem znowu z tej samej strony go zabrać. No i tam podjechaliśmy, on wszedł do środka, ja taki byłem jeszcze, to było taki czas po covidowy, to jeszcze byłem zadowolony, że mam przytępiony węch. No i co? No i właśnie, ale też z tego powodu byłem taki spięty, bo to myślałem tak jakoś tak niezręcznie, nie znam chłopa, chłop menel i w ogóle jest tak nieprzyjemnie, taki, to moje miłosierdzie było takie wewnętrznie wymuszone, no ale żona to tam się w ogóle nie przejmowała i od razu mówi, ale a co się panu dzieje, coś to z tą nogą, nie, i tam, no on tam coś mówi, a ona mówi, to a możemy się za pana pomodlić? Tak, no więc, no i jedziemy tym, nie, autem, a on chciał do Rybnika, no to stamtąd, gdzie go zabraliśmy, to jakieś 10 minut, no więc, bo mówię, no, za wygląd on powinien dostać 5 lat, ten facet, nie? No i jak wchodził do tego auta i potem, no i jak się zaczęliśmy modlić z nim, bo to w pewnym momencie żona mówi, zaczęła się modlić o uzdrowienie jakichś zranień w jego życiu i ten facet się rozpłakał. Siedzi mi tam z tyłu i płacze, nie? I to jakoś tak... No bardzo mnie to poruszyło i zauważyłem, że jak już te 10 minut minęło, dojechaliśmy do miejsca, gdzie chciał wysiąść, to sobie uświadomiłem, że to już nie jest menel, to jest mój brat, którego naprawdę, no lubię chłopa, no. I w ogóle zupełnie atmosfera się zmieniła kompletnie. Kiedy wychodził, to jeszcze powiedział coś takiego, Pan Jezus jeszcze nikogo nie opuścił. To był też ważny komunikat dla nas, ale właśnie wtedy zobaczyłem, jak działa modlitwa. Że to nie, być może dlatego też nie doświadczamy mocy modlitwy, z całą pewnością nie doświadczamy mocy modlitwy z prostego powodu, bo się nie modlimy. Bo sytuacje, w których znajdujemy się, wydają nam się niezręczne, kłopotliwe, to nie nastrajają nas do modlitwy jeszcze z jakimś cudzym człowiekiem, którego nie znamy. Nie? I jeszcze jedna była taka sytuacja, bo do mnie przyszedł do nas do domu taki żebrak i Powiedział, że chce coś do jedzenia. No wyglądał jakby chciał coś do picia bardziej, no ale, ale tak no, chciał jedzenie, no to tam zaczęliśmy mu tam szykować, a żona mówi, no przecież jak przyszedł, to z nim pogadę jeszcze, nie? Tam chodziło jej o ewangelizowanie, żebym go zewangelizował, no więc, więc ja, no to dobra, no tam taką ławeczkę przed domem mamy, to mówię, to może se pan usiądzie, no to usiadł. Ja mówię, no i tak zgodnie z zasadą ewangelizacji nie wyciągałem go do zwierzeń, tylko zacząłem mówić o swoim doświadczeniu Jezusa, czy tam coś. No i on się poczuł jakby wywołany do tablicy i mówi, i mówi, to wie pan, bo ja też wierzę w Boga, ale tak, no, wie pan, bo to jest, ten Bóg to jest taki, i mi wymienia takie różne przykre rzeczy ze swojego życia, żona mu zmarła, tam różne takie historie, on teraz jest bezdomny, widzi pan, ja tu bieduję, a też szwagier tam miał wypadek, i jeszcze coś tam, no same nieszczęścia, mówi, panie, i co to jest za Bóg, co to jest za Bóg? A ja sobie myślę, a co się będę tłumaczył mu za Pana Boga? No to mówię, no to wie pan co, to może niech się Pan Bóg sam mu tłumaczy, nie? Ale mówię, wie pan co, to może się pomodlimy. On, a co, tu tak teraz? No. A on już staje i mówi, a może się Pan za mnie pomodlić zaocznie? I już poszedł, już był przy furtce. Już w ogóle nigdy nie przyszedł, ale... Ja to uznałem za sukces ewangelizacyjny, bo ten chłop został po raz, być może po raz pierwszy w życiu skonfrontowany z modlitwą, która jest po prostu adekwatna do sytuacji, to znaczy która jest odpowiedzią na to, co się w tej chwili dzieje. Być może on żył w takim przekonaniu, że modlitwa to jest tylko coś, to jakieś tam klepanie czegoś, co się robi w kościele, a nigdy nie przenosi się to na codzienność. Więc myślę, że po prostu w tym chłopie coś się poruszyło. Może to wyda owoc później. Słucham? Nie wiem, czy uwierzył, na pewno się wystraszył, na pewno się wystraszył, ale coś nim się zrobiło, więc no po prostu modlitwa nie zostawia nikogo bez, na każdego oddziałuje. I ja sobie też zdałem sprawę w pewnym momencie, że no, że często jest tak, że jak się z kimś rozmawia, a szczególnie jeśli ten ktoś jest w jakiejś trudnej sytuacji, w której ja nie wiem, jak mu pomóc, ale chciałbym, to jest najwłaściwszy moment, żeby zaproponować modlitwę, żeby się z nim pomodlić po prostu. I to mi się zdarzyło już nieraz. I widziałem, jak się wtedy wszystko zmienia. Ja dochodzę do ściany i nie wiem, co dalej, a tu się okazuje, że w tej ścianie jest furtka, która się nazywa modlitwa. I wtedy można po prostu... Ale tu nie chodzi o to, żeby znowu coś odklepać. To ma być modlitwa, która sięga serca mojego i tego człowieka, czy tych ludzi, z którymi się modlę. On oczywiście nic nie musi robić, nic nie musi mówić, ale nagle znajduje się w przestrzeni modlitwy i widzi, to jest właśnie temat tej konferencji, modlitwa, która jest źródłem nadziei, bo nagle się człowiek sobie uświadamia, że jest rzeczywistość, której on wcześniej nie brał pod uwagę. Jest rzeczywistość Boga i ona jest odpowiedzią na wszelkie nasze pragnienia i ten mój problem, z którym ja sobie nie mogę poradzić i ten mój rozmówca też sobie z tym nie może poradzić, to my to zostawiamy Bogu i wtedy On zaczyna coś robić. I to się to było takie ciekawe doświadczenie dla mnie. To też było tam ileś lat temu. W związku z nasza wspólnota Jezusa Miłosiernego, żeśmy w Rybniku mieli takie, jak to nazwać, ewangelizację w szpitalu. Taki szpital wojewódzki jest tam w Rybniku duży i Mieliśmy to uzgodnione z dyrekcją szpitala, że nasz ksiądz, opiekun i tam, no dużo nas tam było, podzieliliśmy się na grupy, i, bo to był okres przedświąteczny właśnie i mieliśmy ze sobą aniołka, aniołki, każda grupa miała takie dzieci tam ze skrzypkami albo z, no i one miały zapraszać na nabożeństwo po tym wszystkim do kaplicy, oczywiście tych, którzy byli w stanie i chcieli. Ale tu chodziło też o to, żeby pokazać, że nie jesteśmy jakimiś sekciarzami, tylko że to jest kościół katolicka rzecz. No i więc tak. I ja byłem w taką grupę, dostałem, prowadziłem taką jedną grupę. Przychodzimy i tam mówimy te swoje rzeczy takie. Ale to była taka sala, w której leżało dwóch panów i obaj byli nieprzytomni. A przy jednym, przy tym pierwszym siedziała żona. A przy tym drugim no, była taka rodzina, gdzieś tam pod oknem stali, chyba jego rodzina, i najwyraźniej przyszli się pożegnać z nim, bo tak wyglądali. No i no więc jak my tam zaczęliśmy, wyjaśniłem, o co chodzi, i zaproponowałem, że możemy się pomodlić za tych panów. I więc ci spod okna powiedzieli, że nie chcą, a ta pani z przodu tak. No to dobra, no to podchodzimy do tego pana, tam pytam o imię, no i modlimy się właśnie dziękując, tak kerygmatem, dziękując Bogu za niego, za jego życie, za to, że jest dzieckiem Bożej miłości. I no takie właśnie, no taka modlitwa płynąca z serca i jak się modliliśmy, to nagle czuję, że ktoś dotyka mojego ramienia. Obracam się, a to jedna pani z tych tam spod okna i mówi, to my byśmy też prosili. No więc tu skończyliśmy i podeszliśmy tam. No ale zwróćcie uwagę, modlitwa nawet nie za nich, ale po prostu prosta, szczera modlitwa zrobiła na nich takie wrażenie, że oni zobaczyli, że to jest dobre. Że to jest po prostu dobre i będzie dobre, bo a w każdym razie im to nie zaszkodzi. To znaczy temu panu nie zaszkodzi. Natomiast oni, znaczy no za chwilę się przekonaliśmy wszyscy, co z tego wynikło, no bo zaczęliśmy się modlić znowu przy tym panu. Modlimy się i w pewnym momencie on otwiera oczy, patrzy na tych, którzy byli przed nim i tak właśnie takim świdrującym wzrokiem i mówi coś takiego. Mówcie zawsze prawdę. Prawda jest najważniejsza. A ci ludzie... Znaczy, w ogóle ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie? To, ale oni byli tak nie wiem, jak to nazwać, wstrząśnięci. Wstrząśnięci byli, bo prawdopodobnie oni się w ogóle już nie spodziewali, że ten facet się obudzi. Ale prawdopodobnie on im przekazywał jakieś przesłanie ważne dla nich jako rodziny. Być może oni wiedzieli, o co chodzi. Być może tam właśnie był taki problem jakiś. No a tak czy owak, to było coś zupełnie no, jakby nie z tego świata. No a my co, no to jak już ten, no to szczęść Boże, no to i żeśmy sobie poszli. Ale wtedy też zobaczyłem, że no właśnie, że to tak działa, nie? Że modlitwa zupełnie zmienia rzeczywistość, która nam się wydawała nie do zmiany. No leży chłop, no to leży, nie? No pewnie umrze zaraz. I tak sobie też pomyślałem, że bo tak, Jezus mówi... No Jezus mówi, ale też częściej u świętego Pawła znajdujemy taką frazę, że jesteśmy świątynią, nie? Człowiek jest świątynią Ducha Świętego. Że się wznosimy jako budowlę, no, stajemy się świątynią. Czyli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. I jakoś mi się to skojarzyło z tą sceną, kiedy Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni, to on wtedy mówi takie słowa. Mój dom, cytując Izajasza i Jeremiasza, mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Ma być domem modlitwy. I czy on to mówił o świątyni, tej świątyni jerozolimskiej w tym wypadku, ale przecież wiedział, że ta świątynia zostanie zniszczona i nowe przymierze już będą nowi czciciele oddający Bogu cześć w duchu i prawdzie. I to już nie będzie w tej świątyni ani na górze Garizim, jak mówił z tej Samarytance przy studni. I to znaczy, że my jesteśmy, autentycznie my jesteśmy świątyniami. A skoro tak, to jest, to Jezus o nas też mówi, mój dom będzie domem modlitwy. I jakoś tak sobie pomyślałem, to ja chcę być domem modlitwy. To jest fantastyczne być, modlić się nieustannie. Jest takie pojęcie, modlitwa nieustanna, to znaczy, że to oczywiście nie jest, że bezustannie klęczę, ale jest nawet takie powiedzenie, mało się modli ten, kto modli się tylko na klęczkach. Bo prawdziwa modlitwa człowieka, który spotkał Jezusa, się nim zachwycił, ona trwa cały czas. Bezustannie. To jest właśnie bezustanna modlitwa. Ja bardzo tego chcę. Nie zawsze się udaje, ale czasami tak. To znaczy w tym sensie, że cokolwiek się dzieje, to ja to mam gdzieś w tyle głowy, że ja to chcę robić z Jezusem. Że miłość nie szuka swego. Tak to szczególnie to zdanie ze świętego Pawła ostatnio za mną chodzi. Że to jest najlepsza definicja miłości, najprostsza, najbardziej praktyczna dla mnie w tej chwili. Ale to mi, jakby wszystko to odnoszę do tej kwestii modlitwy. Ja po prostu chcę być z Jezusem cały czas. I ta wola, jestem przekonany, Panu Bogu się podoba. I wtedy Bóg daje nam możliwość jakby bezustannego przebywania z Nim. To jest modlitwa bezustanna. Właśnie. I chcę być domem modlitwy. Widzę, co się dzieje z ludźmi, którzy doświadczają takiej modlitwy, znaczy jakiejkolwiek modlitwy. Ale właśnie, i teraz dochodzę do takiego klimatu adwentowego, no bo już jesteśmy w tym ostatnim etapie Adwentu. I tak, mówimy, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. No to Maryja, to ona właściwie, pytanie, kiedy Maryja się modliła, nie? Kiedy Maryja się modliła? W Piśmie Świętym, w Ewangelii, no jest coś napisane na temat modlitwy Maryi? No w Piśmie Świętym tego nie ma. To jest taka tradycja, że czyta psałterz. Natomiast no, prawdopodobnie się modliła, ale sama rozmowa też można powiedzieć, bo Maryja mówi aniołowi tak. Nie? To jest odpowiedź na propozycję Boga. No to ona znajduje się w przestrzeni modlitwy i mówi to fiat słynne, prawda? Czyli tak. No to jest ewidentna modlitwa. To się niech się stanie. No więc można powiedzieć, że Maryja się modli w zwiastowaniu. A jeszcze inny jakiś moment kojarzy. No właśnie, bo i wtedy ta modlitwa się nazywa Magnifikat. To już jest ewidentnie, to jest modlitwa. Bardzo, znaczy ona już ma konkretne słowa. I to dość dużo tego tam jest, więc no to jest modlitwa uwielbienia, dziękczynienia. Więc widzimy, że Maryja się modli. To jest zresztą dla nas oczywiste. Ale dalej, jeszcze są takie intuicje, które można nazwać modlitwą. O właśnie, tak jest. To u Łukasza mamy zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. To też jest modlitwa. To jest wręcz modlitwa kontemplacyjna, czyli już taka głęboka. To jest medytacja nad tajemnicami Bożej obecności i działania w jej życiu. Też ofiarowanie w świątyni i odnalezienie Jezusa. No to są wydarzenia też związane z Maryją i przyjmowane w duchu modlitwy. Ale tak generalnie sobie myślę, że no Maryja to jest, no bo tak, skoro modlitwa jest rozmową z Bogiem, kiedy rozmawiam z Jezusem, to się modlę, no to Maryja miała zupełnie szczególną możliwość, bo jak ona mówiła: Jezu, chodź na obiad, to też się modliła, nie? To w zasadzie, no, bo mówiła do Jezusa, nie? To była modlitwa bezustanna. To jest oczywiście, no, przywilej, ale ogromny przywilej, no, ale też łaska, z którą ona współpracowała. Bo Maryja po prostu, no, przyjęła to, co zostało jej zaoferowane. Wesele w Kanie. Znowu, nie? To jest ona, jej interwencja powoduje, że ona mówi: to czyńcie cokolwiek wam Jezus powie. No i to jest też przykład wiary i kierowania innych do Jezusa. No to jest element duchowości i modlitwy. Więc no, można powiedzieć, że Maryja to jest też wzór modlitwy, chociaż rzecz jasna, no bo w ogóle w Ewangelii tam wielu rzeczy nie ma, bo po prostu to skrótowo się tam ujmowało, bo i jak to czytamy w innym miejscu, że, no, że papieru nie chce, pergaminu nie chce zużyć, nie? Bo wtedy to wszystko było drogie. Pisało się rzeczy najważniejsze. Więc nie mamy tych wielu informacji na temat modlitwy Maryi czy apostołów. Czasem tak, ale oczywiście najwięcej jest na temat modlitwy samego Jezusa, no ale to jest już zupełnie zrozumiałe, bo, no bo Jezus sam jest modlitwą. On bezustannie był w relacji z Bogiem, z Ojcem. Więc tu mieliśmy Maryję i teraz jest jeszcze święty Józef. No, z Józefem to, jak wiadomo, troszkę to jeszcze trudniej znaleźć jakieś konkretne informacje na temat jego modlitwy, no bo on się w ogóle nie na kartach Pisma Świętego się nie odzywa, nie? Znaczy on się oczywiście musiał odzywać, ale nie ma żadnej jego wypowiedzi zacytowanej. No ale to jest jakby to jest naturalne i oczywiste, że Jezus, święty Józef się modlił, no choćby też właśnie rozmawiając z Jezusem. On też miał ten przywilej. To było naturalne. Był Bóg, sam Bóg był przed nim. On się opiekował wcielonym Bogiem. Ale właśnie Józef na pewno, można powiedzieć, że to była modlitwa uwielbienia i adoracji. On musiał trwać w jakimś stałym zachwycie i podziwie dla Boga. No i też razem z Maryją z pewnością rozważał tajemnice wcielenia. Też, no i po prostu mieszkając z Maryją i Jezusem, no cały czas był w tej przestrzeni modlitwy. No, modlitwa czynna też. On odnosił to wszystko do Boga, pracował, żył w pokorze. Samo to w sobie to już było formą uświęcenia i modlitwy. No i taka praktyczna pobożność. On razem z Maryją i Jezusem modlił się w codzienności. No i to było pełne skupienia i szczęścia. No bez modlitwy w ogóle to ta, oczywiście w ogóle gdyby Józef nie był mężem modlitwy, no to nie otrzymałby takiej oferty od Boga, nie? Takiego zadania. I to, on, ten człowiek był po prostu przygotowany. A przygotowany nie może być inaczej niż przez relacje z Bogiem. nie może być przygotowany do takiej misji. I to już...
Słuchający.
Tak jest, właśnie, słuchający. I teraz już kończy się ten czas i to już ja też kończę. Dziękuję bardzo.
Działa. Możemy jeszcze?
Tak, ale mam tu zostać.
Tak, tak. Mamy jasne. Taki zwyczaj trzech pytań.
Aha, no jasne,
jasne. Z sali. Jeżeli ktoś chce, to może zadać pytanie.
Ktoś tam się, ale to chyba tak. Aha, tak, tam jest pytanie.
Był wymieniony Wojciech, ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Mhm. I to był, jest, obejmuje ta książka okres, gdy on już był kapłanem, czy?
Tak, tak.
Aha.
I... On zresztą o tym mówi też czasami, bo ja już troszkę słyszałem, bo kiedyś rekolekcję prowadził dla pracowników Gościa Niedzielnego. Więc on też o tym napomknął, ale tak zdawkowo. Natomiast tam w tej książce było tego więcej. No i to jakoś tak zdałem sobie wtedy sprawę, czytając to, no, że to ten kryzys był bardzo potężny. Rzeczywiście, no przychodzą na człowieka takie rzeczy, ale znaczące jest to, bo on, to już się zdarzyło dość dawno temu i on do dzisiaj odcina od tego kupony, nie? To znaczy jest beneficjentem tamtej chwili, kiedy to się zmieniło i w zasadzie rozumiem, że trwa do tej pory. To znaczy Bóg jakby zabrał mu jakieś takie hamletowskie wątpliwości, czy no jakiś taki trud, który ciężki, bardzo ciężki trud, który miał ze sobą. No i to było jego doświadczenie, a ja każdy ma inaczej. Natomiast no, my się wzajemnie inspirujemy. Ja się zainspirowałem tym, co on napisał i też jakoś moja modlitwa, o której wspomniałem, też no, mi osobiście bardzo, bardzo pomogła wtedy. To znaczy pomogła modlitwa. Pan Bóg mi rzeczywiście stałem jakoś tak bardzo, bardzo nabrałem takiego pragnienia w ogóle, żeby być na adoracji przy każdej możliwej sposobności. Nie? Że to mnie zaczęło ciągnąć dużo bardziej niż wcześniej. Czasami tak musiałem, no mijał czas i jak na adoracji to mi było ciężko czasami wysiedzieć. Oczywiście rozumiałem wartość no dla samego faktu, że bycie przy Jezusie, nawet jeśli to wymaga wysiłku, to oczywiście też ma wartość, może nawet większą, bo nie zawsze mamy takie głębokie odczucia, nawet rzadko. To później chodzi o wierność, nie? Natomiast faktycznie Bóg daje nam czasami takie doświadczenia, które widocznie uznaje, że, no, że już ich potrzebujemy, że bez tego no, to byśmy się załamali.
Dobrze, jeszcze mamy dwa pytania.
Mówiłeś o tym, że Bóg odpowiada albo spełniając to, co chcemy, albo ma dla nas lepszy plan. Natomiast też w Słowie Bożym mamy bardzo wyraźną zachętę do takiej wytrwałej, może wręcz natrętnej modlitwy, nie? Gdzie jest ta granica pomiędzy tym naszym natręctwem, a tym pogodzeniem się z tym, że Pan Bóg może mieć inny plan niż my?
Ja myślę, że natręctwo jest, jedno drugiego nie wyklucza, w tym sensie, że dobrze jest, jeśli się pogodzę i jestem dalej natrętny. To znaczy pogodzę się w tym sensie, że z góry zakładam, cokolwiek zrobisz, będzie dobre, bo ci wierzę, bo ci ufam, ty wiesz lepiej ode mnie. Ale ja się dalej o to będę modlił. No bo wiem, że nawet jeśli to się nie stanie według mojego scenariusza, to stanie się według twojego. To będzie lepsze jeszcze, nie? To mi się wydaje, że to jakoś tak to działa.
Jeszcze jedno. A tu była, tu było wcześniej.
Tutaj ktoś, tak? A no to jeszcze tam.
Kontynuując tę interpretację, że rozmowa Maryi z Jezusem była modlitwą, to co moglibyśmy powiedzieć o rozmowie faryzeuszy z Jezusem, gdy oni na przykład go wystawiali na próbę? Jak ta modlitwa wtedy działała? Czy to była dobra modlitwa, zła modlitwa? Jakiś komentarz odnośnie tego?
Fajne to jest. Sądzę, że tej rozmowy z faryzeuszy, z Jezusem jednak nie można nazwać modlitwą, dlatego że ona nie była szczera. Bo szczerość jest istotnym elementem dobrej modlitwy. To znaczy, no po prostu mówię prawdę i chcę, jeśli się zwracam do Boga w modlitwie, to mówię o sobie, o swoich problemach, o problemach innych, ale chcę, traktuję go jako Boga, jako kogoś, kto jest większy ode mnie i zaradzi mojemu problemowi i w jakikolwiek sposób, ale zrobi to. Natomiast faryzeusze z góry zakładali, że on nie jest, znaczy o Bogu to w ogóle to bluźnierstwo, nie? Ale w ogóle nie chcieli uznać jego wyjątkowości i przekręcali jego intencje do tego stopnia, że jak wiemy, no mówili, że przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. I w tym momencie no to jest zła wola. To w tym momencie nie, to tego bym nie nazwał modlitwą. Natomiast z całą pewnością modlitwą było już to, co miał, co Nikodem, jak rozmawiał z Jezusem, nie? Z Arymatei, no to Józef z Arymatei, nie? Nikodem też rozmawiał. W każdym razie, no tego typu rozmowy z Jezusem poważne, to tak. Bo jeszcze była jedna rozmowa, znaczy znaczące to było, że Herod Antypas, kiedy stanął przed nim Jezus, chciał z nim rozmawiać, znaczy mówił do niego, ale Jezus się w ogóle nie odezwał do niego. To znaczy, bo on chciał się z nim zabawić, żeby był pokazał sztuczkę, nie? I Jezus wyraźnie, to jego milczenie jest bardzo znaczące, bo co jak co, ale akurat to modlitwą nie było. Nie? Czyli chyba można powiedzieć, jeśli już używamy tego porównania, że rozmawiając z Jezusem modlę się, powiedzmy jak on chodził po ziemi, to tak, myślę, że każdy, kto mówił do Jezusa ze szczerego serca, jak Bartymeusz, który nie ulituj się nade mną, ślepy, czy każdy, kto przychodził z jakąś chorobą, czy z jakimś problemem zewnętrznym, to się modlił, tak. Ale jak był oszustem, chciał go przyskrzynić, pochwycić na słowie, no to nie, to nie, to jest zaprzeczenie modlitwy. No, tak, tak.
No to złamiemy schematy. Jeszcze czwarte pytanie.
Dobry wieczór. Mam pytanie, czy umiejętność wysłuchiwania ludzi, ludzkich problemów w pracy, czy nawet podczas chodzenia w czasie dni wolnych, to też może być forma modlitwy?
No, wysłuchanie człowieka to... Znaczy ja bym niekoniecznie bym to nazwał modlitwą. Jest to na pewno tworzenie gruntu pod modlitwę. To jest, no, jest to przede wszystkim akt miłości. Jeśli robię to ze względu na dobro tego człowieka, który czegoś potrzebuje, ale właśnie ja bym tego jeszcze nie nazwał modlitwą stricte. Natomiast rzeczywiście właśnie w takich sytuacjach, o tym mówiłem, że kiedy dochodzę do ściany, w takich na przykład rozmowach i już nie wiem, co dalej, to wtedy się modlę. Więc to już jest, tak bym to określił, że to jest tworzenie gruntu, który można bardzo łatwo już wykorzystać w modlitwie, ale samą modlitwą bym tego jeszcze nie nazwał. Nazwałbym modlitwą to, że w pewnym momencie świadomie mówimy, że no zwracamy się do Boga.
Super, to dziękujemy jeszcze raz.
Dziękuję.
skończyły się.